Poranna rozmowa Radia Centrum. Zaprasza Igor Skrzypek.
Dzień dobry. Moim gościem jest Teresa Misiuk, lubelski kurator oświaty. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam pana i witam wszystkich słuchaczy Radia Centrum.
Mamy dziś szczególny dzień, 31 sierpnia. To oznacza, że jesteśmy dzień przed rozpoczęciem roku. Czy wszystko w tej chwili jest dopięte na ostatni guzik, tak żeby zacząć ten rok maksymalnie bezpiecznie, na ile to możliwe?
Trwa od dłuższego czasu bardzo intensywna praca na różnych poziomach i w różnych podmiotach, bo zgodnie z przepisami prawa, z polskim ustawodawstwem za realizację zadań oświatowych odpowiada kilka podmiotów, ale oczywiście cała uwaga skupiona jest na tym, co się dzieje w szkołach. Tak, otrzymaliśmy już bardzo wiele informacji o tym, że szkoły zakończyły. Szkoły w rozumieniu dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, organy prowadzące, bo ich rola w zakresie BHP jest bardzo istotna, także współpraca z Radą Rodziców, że te działania dobiegają końca, ale jak to zwykle bywa w tym ostatnim momencie, pewnie jeszcze są do wykonania jakieś czynności. Wspomniał pan, że 31 sierpnia to taki dzień przed zakończeniem, przed rozpoczęciem nowego roku. Warto dodać, że w sensie formalno-prawnym to dzisiaj właśnie kończy się rok szkolny 2019-20, a 1 września rozpoczyna się rok szkolny 2020-2021. I ten, który rok temu się rozpoczął. Nikt z nas nie przypuszczał, że będzie obfitował w takie wydarzenia. Nikt z nas nie przypuszczał, że dotknie nas coś takiego jak stan epidemii i zmieni tak naprawdę całe nasze dotychczasowe życie. Teraz bogatsi o te doświadczenia kilku miesięcy chcemy powrócić do normalności, krótko mówiąc. I jednym z elementów powracania do tej normalności jest przywrócenie stacjonarnej pracy przedszkoli, różnych typów szkół i placówek oświatowych, ale z bezwzględnym zachowaniem wszelkich zasad prowadzących do tego, by naprawdę te warunki bezpieczeństwa były maksymalne.
Czy były może szkoły w województwie lubelskim, które nie chciały wracać w trybie stacjonarnym do nauczania, a wolały rozpocząć albo w trybie mieszanym, albo w trybie zdalnym?
Takich, które nie chciały powrócić do nauczania, tak naprawdę nie było, natomiast było bardzo wiele oczywiście dyskusji o tym, w jaki sposób powrócić, bo myślę, że ten czas kilku miesięcy pokazał, że wszyscy sobie mocno uświadomiliśmy, że jednak powrót do stacjonarnej pracy jest konieczny, potrzebny, tego oczekują uczniowie, tego oczekują nauczyciele, tego też oczekują rodzice i wiemy też, że efekty tej stacjonarnej pracy są znacząco lepsze. Natomiast oczywiście było bardzo wiele rozmów, dyskusji o tym, która z tych form będzie najlepszą i najbardziej właściwą. Proszę też zwrócić uwagę, że do niedawna mieliśmy taką sytuację, że Biała Podlaska, powiat bialski, to była strefa żółta, więc tamten niepokój nas wszystkich był znacząco większy. W tej chwili w całym województwie mamy strefę zieloną, a wobec tego co do zasady powracamy do stacjonarnej pracy szkół, aczkolwiek mamy w gotowości warianty, które pozwalają nam zareagować na taką sytuację, gdyby jakieś niebezpieczeństwo się pojawiło. I oczywiście możliwych rozwiązań jest bardzo wiele. Proszę też zwrócić uwagę, że zarówno wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej, jak i zmienione rozporządzenia właśnie przez Ministra Edukacji Narodowej, które my w naszym środowisku nazywamy krótko covidowymi, odnoszą się do roku szkolnego jako całości, bowiem tak naprawdę nie wiemy, jak długo ten stan epidemii i jak długo z tym wirusem będziemy mieli do czynienia. I teraz mądrzejsi i bogatsi o te doświadczenia od marca tego roku, które pozyskaliśmy w realizacji zdalnej edukacji, a to wszystko jest wykorzystywane do tego, by przygotować jak najlepsze rozwiązania, by przedszkole szkole. Szkoła była miejscem bezpiecznym zarówno dla dzieci, uczniów, młodzieży, ale też dla pracujących tam osób.
A czy jest rozważany taki scenariusz? Odsuńmy na razie strefy czerwone, żółte na bok. Czy jest rozważany scenariusz, w którym odgórnie zamykamy wszystkie szkoły, wracamy do trybu zdalnego, nawet jeśli w województwie lubelskim tych przypadków jest relatywnie mało bądź wcale?
Wielokrotnie pan minister Dariusz Piątkowski mówił o tym, że są ramy prawne do takiej decyzji ministra edukacji narodowej, zresztą z którą mieliśmy już do czynienia, gdzie zawieszono prowadzenie stacjonarnej edukacji w całości. Przeszliśmy na edukację zdalną i takie rozwiązania, w zależności, to bardzo mocno podkreślam, od sytuacji epidemicznej i na obszarze Polski jako całości kraju i w poszczególnych województwach, są możliwe do podjęcia. Podkreślam, cały czas będzie determinowała to właśnie ta sytuacja epidemiczna. Dlatego tak ważne jest, byśmy my wszyscy, niezależnie czy w szkole, czy poza nią, w naszym codziennym życiu, bezwzględnie respektowali te podstawowe zasady sanitarne, jak utrzymywanie dystansu, jak dezynfekcja dłoni, jak właśnie w pomieszczeniach zamkniętych zakrywanie ust i nosa. To naprawdę już takie ABC, ale ja myślę, że myśmy się z nim też już oswoili. To staje się naszym, albo stało się, i tak byłoby lepiej, naszym nawykiem.
Pani mówi właśnie o wytycznych sanitarnych między innymi. W ramach takiego typowego nauczania, mam na myśli uczniów w ławkach, jest lekcja, nauczyciel prowadzi lekcje. Jestem w stanie sobie to wyobrazić, ale jak to ma wyglądać przy zajęciach z wychowania fizycznego? Tego nie jestem w stanie pojąć. Jak zadbać o to, żeby zajęcia z WF-u były higieniczne po prostu? Czy są do tego jakieś wytyczne?
Tak, w ramach tych wytycznych dotyczących szkół jest także zapis mówiący o prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego. Czyli do tego momentu, dopóki warunki atmosferyczne będą na to pozwalały, zachęta, by te zajęcia odbywały się na zewnątrz. Oczywiście podkreślając i patrząc na to, czy są ku temu warunki, bo nie wszystkie szkoły posiadają boiska przystosowane do zajęć, choć naprawdę takich sytuacji jest niewiele. To pierwsza rzecz. Druga rzecz. Nauczyciel eliminuje w trakcie tych zajęć na przykład gry zespołowe, tam gdzie tego dystansu społecznego utrzymać się nie da, a dokonuje wyboru takich ćwiczeń, które są możliwe do wykonania przy zachowaniu dystansu społecznego i oczywiście konieczna jest też dezynfekcja przyborów, które są w trakcie takich zajęć, urządzeń, które w trakcie takich zajęć są wykorzystywane.
Chciałbym zapytać też o to, jak ma wyglądać praca nauczycieli w sytuacji, gdy no niestety zostaną na przykład zakażeni albo zostaną poddani kwarantannie, bo minister Dariusz Piątkowski mówił, że taka możliwość istnieje, żeby nauczyciele prowadzili zajęcia zdalnie. Jeśli mógłbym prosić o rozwinięcie tego, jak miałoby to wyglądać?
Już wyjaśniam, to jest kwestia, która podlegała dyskusjom. Zresztą w tej kwestii wypowiadał się także główny inspektor pracy, bowiem taka sytuacja może spotkać i spotyka nie tylko nauczycieli, więc co do zasady kwarantanna jest traktowana jak czas zwolnienia lekarskiego, czyli stosowne wynagrodzenie, chyba że, i tutaj to chyba że może mieć też zastosowanie w przypadku nauczycieli, możliwa jest realizacja zdalnej pracy, bo nauczyciel w tym wypadku, ale podkreślam, dotyczy to każdego pracownika, przebywa na kwarantannie, ale nie ma objawów chorobowych, które sprawiają, że na tyle źle się czuje, że po prostu pracować nie może. I wtedy jest to oczywiste, traktowane jest to tak jak zwolnienie lekarskie. Ale jest kolejny warunek, czyli możliwość wykonywania tej pracy zdalnej przez nauczyciela. Trudno sobie wyobrazić taką sytuację, gdzie uczniowie są w w sali lekcyjnej, a nauczyciel prowadzi te lekcje zdalnie ze swojego domu, więc o takiej formie zajęć mowy być nie może, bo uczniowie też muszą mieć tą bezpośrednią opiekę, która w sali lekcyjnej jest z nimi sprawowana.
Czyli na przykład w sytuacji, gdy no, niestety nauczyciel przebywa na kwarantannie, a jego zajęcia wypadają, powiedzmy, że w środku dnia, no to uczniów nie możemy wtedy zostawić w sali, puścić go kolokwialnie mówiąc
tak,
na monitor.
Wtedy dyrektor szkoły jest zobowiązany dla tej grupy uczniów, tak jak to się dzieje zawsze, bo przecież sytuacje, gdzie nauczyciele chorują i potrzebne są zastępstwa, są doświadczeniem każdego roku i tak zapewne będzie także w tym roku, ale może to być forma czy jakichś zajęć dodatkowych, które są możliwe do zorganizowania, ale to już będzie podlegało takiej wewnętrznej decyzji i dyrektora szkoły, i tego nauczyciela, oczywiście też w uzgodnieniu z grupą uczniów, której miałoby to dotyczyć.
A czy nie ma żadnych póki co znaków alarmowych, że ta starsza grupa nauczycieli nie chce wracać, bądź będzie szła na zwolnienia lekarskie, ponieważ obawia się po prostu, bo jest w grupie ryzyka? Czy w tej chwili ten problem jeszcze nie istnieje?
Oczywiście, że takie sygnały do nas docierają. Zresztą myślę, że te sygnały słyszymy po prostu na co dzień, bowiem to nie jest tak, że w jakiś szczególny sposób zaniepokojeni są pracownicy, którzy właśnie z racji wieku albo innych schorzeń, które ich dotknęły, odczuwają ten niepokój. I to dotyczy bardzo wielu zawodów, nie tylko nauczycieli. Oczywiście tam, gdzie taka osoba jest chora i lekarz prowadzący uzna, że dla jej zdrowia potrzebne jest zwolnienie lekarskie, to taką decyzję podejmie. Natomiast tak jak w innych zakładach pracy, stosując, podkreślam to kolejny raz bardzo mocno, stosując zasady tego reżimu sanitarnego, jak o nim czasem mówimy, bo on jest dla nas dosyć uciążliwy, ale to absolutnie nie może nas zwolnić z przestrzegania tych zasad. One są po to, byśmy wszyscy byli bezpieczni.
Jeszcze na koniec chciałbym zapytać o poziom nauczania zdalnego, bo myślę, że ono prędzej czy później się pojawi, przynajmniej w niektórych placówkach. Przed wakacjami bywało różnie. Niektórzy nauczyciele wykazali się ogromną kreatywnością, wyobraźnią i te lekcje były podobno fantastyczne, nawet lepsze niż w trybie takim tradycyjnym. Z drugiej strony byli też nauczyciele, którzy nie podołali po prostu. Czy po wakacjach coś się zmieni, czy może to był właśnie czas, aby się trochę w tej materii dokształcić, rozwinąć?
Rzeczywiście ocena tego czasu zdalnej nauki jest bardzo różna i myślę, że jest tyle opinii, ile poszczególnych osób w tym uczestniczących, bo zarówno ze strony uczniów mieliśmy informacje o tym, że jedni się świetnie odnaleźli, inni bardzo słabo i nie zawsze powodem tego były jakieś ograniczenia w dostępie do sprzętu, bo tutaj akurat nastąpiła, jakby to dziwnie nie zabrzmiało, w wyniku pandemii naprawdę szkoły zostały znacznie bardziej doposażone. I podobnie w przypadku nauczycieli, tak? Jedni sobie świetnie poradzili z taką formą pracy, inni mieli tutaj naprawdę duże trudności, ale zgoda powszechna jest co do tego, że nic nie jest w stanie zastąpić tego bezpośredniego kontaktu z jednej strony ucznia z nauczycielem, a z drugiej strony tej bardzo istotnej części edukacji, kiedy uczniowie uczą się nawzajem od siebie. To są takie umiejętności i kompetencje, o których często mówimy, że są kluczowymi, inni też używają troszeczkę innych określeń, ale bardzo istotne, jak chociażby wspólne rozwiązywanie problemów, jak właśnie praca w grupie, sprawne komunikowanie się i wiele naprawdę takich umiejętności, które mogą być ćwiczone, zdobywane właśnie poprzez tą pracę stacjonarną. To jest też bardzo istotna kwestia wyjaśniania przez nauczyciela, omówienia, rozmowy z uczniem i ten bezpośredni kontakt jest niezwykle cenny. Oczywiście też my jesteśmy świadomi i są przygotowane rozwiązania i prawne, i organizacyjne w szkołach, że może się zdarzyć, biorąc pod uwagę sytuację, w której się znajdujemy. Taka sytuacja, że oto w odniesieniu do części uczniów będzie konieczne zastosowanie zdalnego nauczania, ale ja jeszcze raz bardzo mocno podkreślam, wiele zależy od tego, jak szkoła się przygotuje do tego nowego roku szkolnego, ale jest też gorący apel i prośba do rodziców, do starszych uczniów, ale przede wszystkim do rodziców, by przestrzegali zasady, aby nie posyłać chorych dzieci do szkoły, by szkoła miała dostępny taki numer telefonu kontaktowego, w którym w każdym momencie będzie się mogła z rodzicami porozumieć, by rodzice jeszcze dziś wykorzystali ten czas, choć ja mam nadzieję, że to czynili przez ostatnie miesiące, pokazanie dzieciom, młodzieży, że przestrzeganie tych zasad jest naprawdę bardzo potrzebne. No i jeszcze możliwość zainstalowania aplikacji Protego Safe. Odsyłam do wspólnego listu Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej. Jeśli wszyscy, ale to naprawdę wszyscy, połączymy się i będziemy odpowiedzialni w tym przestrzeganiu zasad, mądrze, rozsądnie w tym trudnym czasie będziemy się zachowywali, to naprawdę niebezpiecznych sytuacji będzie bardzo mało, a oby ich nie było w ogóle.
Gościem porannej rozmowy była Teresa Misiuk-Lubelski, kurator oświaty. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I już w tej chwili zapraszam na poranną rozmowę w środę w imieniu Maćka Sampolskiego. Dziękuję, do usłyszenia.
Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.